Dzień dobry, mówi Adam Roszczyński, jest godzina 12:15. Witam naszych radiosłuchaczy i zapraszam do wysłuchania cyklicznej audycji pod tytułem Czas Decyzji. Będziemy ją emitować co piątek aż do ciszy wyborczej między godziną 12:15 a 13:00. Tytułem wstępu dodam, że w naszej audycji zapytamy naszych gości o szanse ugrupowań wyborczych, z których startują, i o to, co myślą o gorących politycznie wydarzeniach krajowych i regionalnych. W studiach Polskiego Radia Zachód w Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim zasiedli zaproszeni goście: Jolanta Fedak, reprezentująca Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, liderka tej listy i przewodnicząca lubuskich struktur PSL. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Krystian Kamiński, lider listy Konfederacja Wolność i Niepodległość. Witam pana.
Dzień dobry.
Sebastian Pieńkowski, gorzowski radny, kandydujący z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Waldemar Sługocki, senator wojewódzki, lider Platformy Obywatelskiej, startujący z listy Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, panie redaktorze, witam państwa, witam także moich interlokutorów.
I Bogusław Wątor, lider wojewódzkich struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej, startujący z listy Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiejszą audycję realizuje Andrzej Pijanowski. Zacznijmy od ocen obchodów 80. rocznicy agresji Niemiec na Polskę. Czy to, co działo się w Warszawie i rezonowało obficie w światowych opiniotwórczych mediach, można uznać za sukces naszego kraju z punktu widzenia jego wizerunku i polityki wyborczej? Rozpocznie Jolanta Fedak.
No to przyznam się szczerze, nie jest łatwe pytanie, bo z pewnością obchody 80-lecia wybuchu II wojny światowej ja bym nie nazwała jakimś aktem dotyczącym wizerunku Polski. No jest to pewien akt historyczny, istotny i ważny w Europie dla wszystkich narodów europejskich. W związku z tym no, trudno przypisywać tylko to zjawisko jakby sytuacji Polski. Dodatkowe perturbacje związane z tym, kto będzie uczestniczył, kto nie będzie uczestniczył w tym wydarzeniu, na pewno też przyćmiły jakby istotę czy przesłanie, czy najważniejszą rzecz, która zawsze w takich historiach powinna być podnoszona, czyli po pierwsze to, że Europa musi być wolna od wojny, musi być wolna od waśni, musi być wolna od ksenofobii.
I ta sama kwestia, to samo pytanie, Krystian Kamiński, Konfederacja.
No wiadomo, że bardziej by było to podniosłe wydarzenie, gdyby najważniejsze głowy państw na świecie przyjechały i bardziej jakby to pokazały. No przyjazd Trumpa, wiadomo czym był, nie przyjazd Trumpa, wiadomo czym był spowodowany wewnętrznymi sprawami w Stanach Zjednoczonych, bo huragan nad Florydę nadciągał i Trump musiał tam po prostu zostać. No i dlatego trochę jakby ranga tych uroczystości nie była taka, jakbyśmy chcieli. Z drugiej strony to, no to już słusznie pani Fedak wspomniała, to nie jest sprawa wizerunkowa, tak? To są obchody, które obchodzimy z tego względu, żeby przypomnieć, że nigdy więcej nie wolno do czegoś takiego dopuścić, żeby cały świat właśnie zrozumiał, że to była ogromna tragedia i wszyscy musimy robić wszystko, żeby nigdy więcej takie rzeczy nie dochodziło.
I to samo pytanie kieruję do Sebastiana Pieńkowskiego, do studia gorzowskiego Radia Zachód.
Dziękuję bardzo. No był to ważny moment, 80 lat po rozpoczęciu wojny. Ja bym to na ten fakt patrzył jako na pewien sposób odkłamywania historii. W Polsce mamy ten problem, że część świata, część ludzi, którzy nie znają historii, postrzega nas jako te osoby, które spowodowały tę wojnę i niestety my z tym kłamstwem na świecie walczymy i myślę, że był to dobry moment, gdzie w ramach przemówienia pana prezydenta Dudy, bardzo dobrego przemówienia, świat dostrzegł, że to Polska była ofiarą Niemiec, a nie odwrotnie, że to zrobili jednak Niemcy, a nie naziści i że tę odpowiedzialność ponoszą za wojnę, za konflikt, który wybuchł, za zbrodnie wojenne na Polakach i Żydach, nie Polacy, tylko właśnie Niemcy. I zostało to jasno wyartykułowane. Bardzo się cieszę z tego, że rzeczywiście chyba pierwszy raz w historii na takie obchody do nas przyjechał zarówno prezydent Niemiec, jak i kanclerz Niemiec. I rzeczywiście prezydent w swoich słowach uznał te winy i przeprosił. I to jest niewątpliwy sukces naszej dyplomacji. Udaje nam się przebić w końcu z przekazem, że to my byliśmy ofiarą i że nam należy się zadośćuczynienie. I cieszę się, że jeżeli taki kraj jak Izrael dostaje zadośćuczynienie, jego obywatele pokrzywdzeni, czy jak Grecja teraz, również dołączamy do tych państw, by rzeczywiście Niemcy nie tylko uznali swoją zbrodnię i za nią żałowali, ale również w przyszłości poczynili zadośćuczynienie dla Polaków.
I pytanie kieruję do Waldemara Sługockiego. Chciałbym to jeszcze troszeczkę zmodyfikować. Czy przemówienie prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, Franka Waltera Steinmeiera, można uznać za błahe?
Panie redaktorze, chciałbym powiedzieć, szanowni państwo, że uczyłem się historii wiele, wiele lat temu, ale w szkole podstawowej, mam 48 lat i wówczas uczono mnie tego, że to Niemcy napadły na Polskę 1 września 1939 roku. Nic w tej materii, jak rozumiem, od tamtego czasu się nie zmieniło, to po pierwsze. Bez wątpienia jest to istotny fakt w historii państwa polskiego, ponieważ 80. rocznica od momentu wybuchu wojny jest ważnym wydarzeniem do tego, aby poddać te wydarzenia refleksji i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Mimo tego, że to wydarzenie, to okrutne wydarzenie miało 80 lat temu miejsce, to wciąż powinno być przestrogą dla nas wszystkich i wewnątrz poszczególnych narodów, ale także w budowaniu relacji międzynarodowych. I myślę, że powinniśmy wszyscy pielęgnować pokój na ziemi i powinniśmy korzystać z tego, co niesie współczesna cywilizacja, a myślę przede wszystkim o procesie integracji europejskiej. Jak sięgniemy do historii, do roku 1952 i to traktatów paryskich, to będziemy mieli świadomość, że integracja europejska też jest odpowiedzią na budowanie silnych, pozytywnych relacji pomiędzy narodami państw członkowskich Unii Europejskiej i jest też antidotum na wszelkiego rodzaju konflikty. Potem rok 57, dwa traktaty rzymskie. To wszystko scala kontynent europejski i buduje wzajemne, pozytywne relacje pomiędzy mieszkańcami kontynentu europejskiego. I dobrym przykładem budowania tych pozytywnych relacji jest wizyta prezydenta Niemiec, pana Franka Steinmeiera, który miał bardzo poważne wystąpienie, niezwykle istotne z punktu widzenia relacji polsko-niemieckich, ponieważ po pierwsze powiedział o tym, że Niemcy przepraszają za ówczesne wydarzenia, wydarzenia związane z wybuchem II wojny światowej, ale także przeprosił w sposób jednoznaczny i mówił o tym, że Niemcy czują ten ciężar odpowiedzialności za to wszystko, co działo się w latach 39-45, czyli w trakcie działań wojennych podczas II wojny światowej. Przepraszał, ale także obiecywał, że Niemcy będą swoistego rodzaju strażnikiem pokoju na kontynencie europejskim i zdawał sobie sprawę też z tego, to podkreślał, że Niemcy muszą wziąć na siebie ciężar swoistego rodzaju takiej rekompensaty nie tyle moralnej, ale także oczywiście co do roli Niemiec w budowaniu dobrobytu państw członkowskich dziś Unii Europejskiej, takich jak Polska, i odpowiedzialności za budowanie tych pozytywnych relacji. Myślę, że to była ważna wizyta, ważne wydarzenie, ważne obchody i myślę, że my politycy powinniśmy, osoby publiczne szerzej mówiąc, powinniśmy pamiętać o tym, że jednak pokój na świecie jest wartością bezwzględną i każdy z nas w imię odpowiedzialności i dbałości o przyszłe pokolenia powinien ten pokój w sposób odpowiedzialny pielęgnować.
Czy udało się nam jako krajowi przebić z taką oto narracją historyczną, że to Polacy, naród polski był pierwszą ofiarą wojny? Pytam o to Bogusława Wontora.
No to jest kwestia ocenna. Na pewno od czasu do czasu są sygnały takie, i czym dłużej będzie od okresu wojennego, że będą się pojawiały przekłamania. To jest rzecz jakby oczywista. My musimy być czujni i jednoznacznie w tych kwestiach interweniować w sensie takim, żeby pokazywać, jaka była prawda. I dlatego też między innymi to, co mówił mój przedmówca, jest to istotne, że takie gesty są potrzebne i te wypowiadane słowa są potrzebne, bo to daje pewną narrację w układzie też międzynarodowym. Jeżeli mogę, panie redaktorze, to odnosząc się do tego wydarzenia, to my powinniśmy pamiętać, powinniśmy przypominać też młodym pokoleniom, bo te 80 lat to już jest też okres na tyle długi, że my zapominamy, że najgorszą rzeczą, jaka może spotkać ludzi, jaka może spotkać państwo, ludzkość, to jest właśnie wojna. Nie ma nic okrutniejszego, gorszego i o tym powinniśmy pamiętać. Powinniśmy pielęgnować nasze kontakty z przede wszystkim sąsiadami, ale z innymi państwami. Powinniśmy pielęgnować budowanie paktów takich, które zapewniają nam to, że mamy pokój w Polsce, że ma kto nas wspólnie razem bronić, więc stąd takie te upamiętniania są potrzebne. Ja, nawiązując do tego, co pan, panie redaktorze, mówił, co było mówione też na początku, ważne jest też, żebyśmy nie przekłamywali historii, bo my dzisiaj mamy bardzo dużo takich elementów, gdzie o tej historii mówi się różnie w zależności od tego, jaki polityk przyjdzie, to taka jest racja historyczna, a tak nie powinno być. Historia powinna być jedna i to jest coś, co nie powinno nas dzielić, bo fakty są faktami.
Zwłaszcza, że przecież mamy coś takiego jak racja stanu, o którą wszyscy politycy powinni dbać.
Z jedną rzeczą z moim przedmówcą się nie zgodzę, bo tu jest ważne, żebyśmy pielęgnowali też, teraz patrzę z punktu widzenia politycznego, tą narrację taką pozytywistyczną, bo prezydent jako socjaldemokrata wypowiadał się jako socjaldemokrata i wiadomo, że jak socjaldemokraci, czy załóżmy Hadecy, którą pan...
wypowiadał się jako prezydent Niemiec.
Tak, ale ja mówię, jaką ma opcję, ale do czego ja zmierzam? I dzisiaj, patrząc na większość, która jest w Niemczech polityczna, to na pewno ta narracja jest taka, jaką wypowiadał pan prezydent. Ale wiemy dobrze, że siły nacjonalistyczne w Niemczech rosną i jeżeli oni by doszli do władzy, to ta narracja może się całkowicie zmienić. Więc stąd jest też ważne, żeby ta pozytywna narracja w układzie Europy i nawzajem siebie wspieranie do tego, żeby ci, którzy powiedzmy szukają takiej narracji, żeby była wrogość, żeby ze sobą były walki, żeby tego po prostu jak najbardziej unikać.
I zamykając wątek obchodów, zwrócę uwagę, że najbardziej wpływowe pisma opinii Le Figaro, francuski L'Opinion, francuski The Washington Post i Chicago Tribune w Stanach Zjednoczonych, Sunday Express w Wielkiej Brytanii, Die Welt w Niemczech, El Mundo i El País w Hiszpanii i Le Soir w Belgii poświęcili tematyce, polskiej tematyce agresji Niemiec na Polskę pierwsze strony swoich gazet. Przejdźmy teraz do tematyki wyborczej. Na wstępie pytanie o szanse wyborcze poszczególnych ugrupowań. Jak państwo prognozujecie? Ile mandatów do Sejmu spodziewacie się uzyskać i jak oceniacie własne szanse? Zacznie Sebastian Pieńkowski w Gorzowie.
No myślę, że celem każdego ugrupowania, nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, jest wygrać te wybory, więc oczywiście walczymy o zwycięstwo, a jak duże ono będzie, to
ile mandatów? Znaczy, jaka jest prognoza?
Ja jako odpowiedzialny polityk nie będę podejmował się takich przewidywań. Powiem tylko, że no, sondaże, które mamy, to są pewne wskazania nastrojów społecznych i oczywiście one są dla nas dzisiaj korzystne. Mam nadzieję, że się utrzymają lub poprawią do wyborów. Zrobimy wszystko, by ta nasza wiarygodność, którą myślę mamy po wypełnieniu przez te 4 lata naszego programu wyborczego i kolejny za chwilę przedstawimy, znajdzie uznanie w oczach wyborców i ciężko pracujemy, żeby tych mandatów było jak najwięcej. Oczywiście prognozy mówią, i to wszyscy w tym studio wiemy, że przewidują w województwie lubuskim na te 12 mandatów 5-6 i pewnie...
5 dla kogo i 6 dla kogo? O to właśnie pytam.
Mówię o moim ugrupowaniu, czyli liczymy, że te 6 mandatów chcielibyśmy, żeby oczywiście trafiło na konto Prawa i Sprawiedliwości, ale mówię, sondaże to są pewne nastroje, my nie patrzymy na sondaże, jasne. Oczywiście jest nam miło, że te sondaże nam sprzyjają, ale nasza wiarygodność, nasza praca da efekty. Mamy nadzieję, że Polacy dzięki tej pracy i wiarygodności zagłosują na nas i będziemy kontynuować naszą dobrą zmianę.
Własnych szans, czy miejsce 24 będzie szczęśliwe?
Wie pan, to zależy od poszczególnych kandydatów, jak będą pracować. U nas na liście, z tego co ja wiem, wszyscy mocno pracują. To już widać w terenie. Mamy kampanię wyborczą, pewne banery, billboardy czy inne plakaty się pojawiają. Rozmawiamy dużo z ludźmi. Przysłowiowo ściskamy dłonie, oczywiście rozmawiamy i spotykamy się z wyborcami. To jest normalna kampania, ciężka wyborcza. Liczę na to, że da efekt. Będziemy na pewno do 11 października bezwzględnie pracować, by ten wynik był jak najlepszy, a to się okaże 13. Także ufamy Polakom i wierzymy, że na nas zagłosują.
I pan senator Waldemar Sługocki, jaka jest ocena szans Koalicji Obywatelskiej w województwie lubuskim, no i oszacowanie własnych szans?
No oczywiście truizmem jest mówienie, że każda z partii politycznych chciałaby zwyciężyć w wyborach, w tym przypadku do parlamentu, Sejmu i Senatu, i sprawować władzę i wziąć odpowiedzialność za losy, przyszłość państwa polskiego. Podobna sytuacja jest w Koalicji Obywatelskiej, tak jak i pozostałe formacje polityczne. Także i my chcielibyśmy uzyskać jak największy, jak najlepszy wynik.
Czyli ile?
Panie redaktorze, sondaże różne są oczywiście na przestrzeni minionego czasu, ale ostatni sondaż, który był publikowany w regionalnych mediach, pokazywał, że to poparcie dla Koalicji Obywatelskiej jest zupełnie przyzwoite. Kształtuje się na poziomie około 37%.
No to na pewno jednak już przeliczyliście na mandaty, panie senatorze. Ile tak, konkretnie?
To poparcie, no oczywiście to jest konsekwencją także, ta liczba mandatów jest konsekwencją także poparcia dla innych konkurencyjnych partii politycznych.
No jasne.
Naturalnie mamy
tak,
też
na
jakieś
liczycie,
oczekiwania i z tych sondaży wynika, że ta pula mandatów, którą może zdobyć Koalicja Obywatelska, kształtuje się na poziomie 5-6, ale to wszystko zależy od Lubuszan. Zdajemy sobie sprawę, że to mieszkańcy ziemi lubuskiej podejmą tą decyzję. Ciężko pracujemy. Chcemy pokazać Lubuszanom, że w sposób odpowiedzialny uprawiamy politykę. Myślimy o przyszłości, ale także teraźniejszości województwa lubuskiego. Chcemy podejmować decyzje w oparciu o konkretne przesłanki.
No tak, to mniej więcej wiemy, bo wszyscy z państwa powiedzą to samo albo podobnie. A ocena własnych szans, panie senatorze?
Moja ocena mojej sytuacji, panie redaktorze, jest w 100% zależna od moich wyborców, czyli mieszkańców ziemi lubuskiej. Także staram się jako Waldemar Sługocki wypełniać swój mandat najlepiej, jak potrafię.
No, ale
ciężko
ma pan
pracując,
jakieś osobiste
zabiegając
przeczucia?
Nie mam żadnych przeczuć, panie redaktorze. Myślę, że ci, którzy mają przeczucia w polityce, o tym doskonale pan też, myślę, wie. Czasami są mile zaskoczeni, a czasami niemile rozczarowani.
No,
ja nie chciałbym być
Trudno w to uwierzyć, ale lepiej być skromnym, tu się zgodzę.
Myślę,
jak
że
prognozuje
skromność
Bogusław Wątor? Ile mandatów będzie dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej? Na Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Ja cieszę się, że średnia sondaży rośnie praktycznie biorąc z badań na badania i mam nadzieję, że ta średnia będzie rosła dalej i że kampanią wyborczą pokażemy, że Lewica jest w parlamencie potrzebna i nasz program będzie też programem, który zaciekawi i pod którym się podpiszą mieszkańcy województwa lubuskiego. Te sondaże, które w tej chwili są, tak jak tutaj nic odkrywczego nie powiem, tak jak mówili moi przedmówcy, 5-6 mandatów, no bo to media się też między innymi o tym rozpisują, nam się daje w tej chwili 2 mandaty.
No ja nie tylko rozpisują, mówimy też o tym.
Przepraszam, ja to tak umownie
powiedziałem.
Jesteśmy
w radiu.
Ma pan, panie redaktorze, rację i pokazują wtedy, w takim razie dodajmy. Mówi się o tych 2 mandatach. Mam nadzieję, że będą to mocne 2 mandaty, a może coś lepiej, jeżeli te sondaże faktycznie, trend będzie taki utrzymany dalej, który jest, a będziemy robili w kampanii wszystko, żeby po prostu pokazać, że ten nasz program jest programem dobrym właśnie dla mieszkańców województwa lubuskiego.
Ile mandatów zdobędzie Konfederacja? Pytam Krystiana Kamińskiego.
No to się okaże po 13 października. Na pewno od paru dni wiadomo, że nasze szanse wzrosły, ponieważ zarejestrowało się tylko 5 komitetów, 4, które startowują już od 2001 roku i jeden całkowicie nowy, promujący coś całkiem innego niż dotychczasowa polityka. W związku z tym wydaje mi się, że nasze szanse na co najmniej 5-10% są całkiem realne. Czy to da jakiś mandat? No taką mam nadzieję. No arytmetyka wyborcza jest taka, że wszystko zależy od pozostałych ugrupowań, więc ciężko przewidzieć. Każdy, kto jakkolwiek zna ordynację wyborczą, umie przeliczać mandaty, to wie, że to własne poparcie to jest tylko cząstka tego całej układanki, tak? Bo nieraz może 5% czy 5,5% dać mandat, a nieraz może 7% nie dać mandatu. W związku z tym no ciężko takie rzeczy przewidzieć. Będziemy robili wszystko, co w naszej mocy, aby przekonać jak największą liczbę wyborców. No i 13 października się po prostu przekonamy.
A jakiego wyniku dla Komitetu Wyborczego PSL spodziewa się Jolanta Fedak?
No jak najlepszego. Jak najlepszego. Wystawiliśmy bardzo dobrą listę i takim bardzo dużym atutem wyborczym naszym są kandydaci, którzy są umieszczeni na tej liście. Jest tam bardzo dużo osób, które są znane w swoich środowiskach. To są liderzy, to są radni, to są osoby, które przez wiele lat przewodziły tym swoim środowiskom. Więc mam nadzieję, że one będą wiarygodne dla wyborców i będą po prostu tą listę znakomicie wspierać. Też trzeba powiedzieć, że 24 nazwiska to jest suma tych wszystkich wyników daje mandaty, więc wszyscy muszą być bardzo dobrze zaangażowani, mocno zaangażowani w tą kampanię wyborczą. U nas jest kilka osób, które mogą zdobyć mandat, także lista jest ustawiana, czy jest konstruowana w taki sposób, że kilka osób może zdobyć mandat, więc mam nadzieję, że ich rywalizacja i ich po prostu dobry program, ich praca zaowocuje dobrą ilością
mandatów. Brzmi bardzo optymistycznie, ale spróbujmy coś tutaj oszacować. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość spodziewa się około 5-6, Platforma Obywatelska 5, a Sojusz Lewicy Demokratycznej mówi o 2, a może nawet więcej, to już tych mandatów zabrakło. I gdzie tu jest miejsce dla Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego? Zapytam nieco przewrotnie.
No, jakby zapytał mnie pan jako pierwszą, to by zabrakło pewnie Platformie Obywatelskiej.
Rozumiem, świetnie. W takim razie z dużymi
Ja się nie śmieję, panie redaktorze.
Waldemar Sługocki.
Ja się nie śmieję, bardzo spokojnie, z pokorą, szacunkiem oczekuję aktu wyborczego i mam nadzieję, że lubuszanie stosownie według własnej wiedzy upatrywań politycznych podejmą decyzję.
Lubuszanie na pewno zrobią
często
swoje.
Zgadzam się z panem senatorem Sługockim, ale w tym przypadku Sebastian
Pienkowski z Gorzowa. Przechodzimy do tury pytań indywidualnych i tym razem rozpocznie Bogusław Wątor. Poprzedzę pytanie drobnym wstępem. Sławomir Sierakowski, znany lewicowy publicysta, podkreśla, że w socjalnym elektoracie miejsce zostało zajęte przez Prawo i Sprawiedliwość. Do jakiego segmentu wyborców zamierza zaapelować o poparcie Bogusław Wątor? Do emerytów związanych emocjonalnie z PRL-em, czy też będzie odbierał Bogusław Wątor głosy Anicie Kucharskiej-Dziedzic w środowisku feministek i w elektoracie LGBT?
Panie redaktorze, Prawo i Sprawiedliwość faktycznie część elementów programowych, można powiedzieć nawet populistycznie, ma lewicowych i to jest prawda i to jest fakt. No i ja wielokrotnie i tu w studiu w radiu mówiłem, że trudno mi nawet się co do idei nie podpisać pod tymi elementami programowymi. Ale my mamy inne spojrzenie. Ja spoglądam na gospodarkę, na sprawy społeczne właśnie z takiego punktu widzenia socjaldemokratycznego, lewicowego. I to jest to spojrzenie. Jeżeli mówi pan o emerytach, bo pan o nich wspomniał, no to Prawo i Sprawiedliwość przez 4 lata nie spowodowało, żeby na przykład ci emeryci nie odchodzili z aptek z niewykupionymi lekami, bo ich na to nie stać, odchodzą. I więc jeżeli pan się mnie
czyli
pyta,
do
no, emerytów
zrobić,
tak. Chciałbym
do
zrobić
emerytów
to,
tak.
żeby po prostu leki były za darmo, szczególnie podstawowe, żeby po prostu emerytów było na to stać. Jeżeli mówimy też o tych starszych ludziach, no bo pan od nich zaczął, no to dzisiaj rządzący nie dają żadnych środków finansowych na przykład na oddziały geriatryczne. Te oddziały się nie rozwijają. A już nie wspomnę o tym, że brakuje w Polsce w ogóle ośrodków takich leczniczych dla ludzi starszych. One są prywatne
tu jak
i
rozumiem,
strasznie dużo kosztują.
Tu jak rozumiem, ale proszę pozwolić mi dopytać, bo w tej chwili rozpoczyna się prezentacja programu wyborczego. A ja nie o to pytałem. Ja pytałem o to, czy w takim elektoracie, w tym segmencie zamierza pan poszukiwać wyborców i odnoszę wrażenie, że tak. W jakim jeszcze?
To, co ja powiedziałem, to mnie interesuje. No, wiadomą sprawą jest, panie redaktorze, że moją pasją życiową od, można powiedzieć, małego dziecka to jest sport. Jeżeli już o tym mówimy. Nie będę rozwijał, bo mnie pan znowu zacznie przerywać. Więc
nie mamy tyle czasu, to nie jest wywiad z Bogusławem Wątorem.
Drugą kwestią jest kwestia związana z pracą na rzecz młodzieży. To też praktycznie biorąc od wielu
lat. Czyli środowiska sportowe.
Wiedzą, że to jest. Ale mówię tu szerzej, młodzież, mm-hmm. nie? I ostatnio od paru lat zostałem jakby przekonany i pracuję na rzecz innowacji, nowoczesnych technologii, szczególnym uwzględnieniem przemysłu kosmicznego i tutaj też różne osiągnięcia są i też wiele jest do zrobienia na tym szczeblu centralnym i
jasne,
to się
ale
przełoży
ja nie, ale
też
ja
na
nie
nasz
o to
region,
pytałem. Nie? Chciałbym w takim razie zapytać teraz Krystiana Kamińskiego. Jaki ma pomysł na dotarcie do nowych wyborców? Pytam o to, ponieważ różne badania opinii publicznej pokazują, że Konfederacja nadal znajduje się poniżej progu wyborczego. Jak chcecie to zmienić? Do kogo chcecie dotrzeć?
Do każdego, tak. Nasz program jest programem propolskim, więc musimy dotrzeć po prostu do każdego Polaka, żeby usłyszał o Konfederacji, żeby usłyszał o naszym programie. Innej praktycznie na dobrej sprawy opcji nie ma, niż po prostu wyjść do ludzi, porozmawiać z nimi i ich przekonać. Media ogólnopolskie, czyli chociażby TVP, nie pokazują ani razu nikogo związanego z Konfederacją, w związku z tym nie mamy takiej możliwości, żeby
no ale
tam
tutaj
propagować.
Panu nie brakuje w Radio Zachód.
Mówimy o regionalnych mediach, mm-hmm. tak, a mówię o ogólnopolskich, no to tutaj jest sprawa wygląda całkiem inaczej. W związku z tym musimy po prostu sami w terenie wykonać tą robotę i przekonywać Polaków. Nie wiem, jak inaczej można by było przekonać tak ludzi niż rozmawiając z nimi.
Kolejne pytanie kieruję do Sebastiana Pieńkowskiego. W środę ruszyła akcja pod nazwą Cysterny Wstydu PO-PSL. Kierujecie ją do własnego elektoratu, czy też spodziewacie się pozyskać w ten sposób nowych wyborców? Co ta akcja symbolizuje?
Ta akcja symbolizuje to jakość zarządzania państwem, tak? Czyli pokazujemy, że zamiast 250 miliardów strat, czyli tak jak pan premier powiedział, 4000 dzieci dziennie traciło 500+ przez cały rok poprzez wjazd tych 750 cystern, na której dziennie traciliśmy 24 miliony złotych. I najważniejsze jest jakość zarządzania państwem. My zwiększyliśmy budżet o 100 miliardów, nie straciliśmy tych 250 miliardów, tylko zyskaliśmy 100 miliardów. Dlatego docieramy do wszystkich, żeby pokazać, że państwem można zarządzać inaczej. Przykład pierwszy z brzegu, Orlen, 900% większe zyski niż za rządów tamtej koalicji, 21 miliardów. To samo mógłbym powiedzieć o agencjach rolnych, których zarządzam jako dyrektor, też olbrzymie oszczędności plus większa sprawność zarządzania. I dlatego chcemy trafić do wszystkich wyborców, pokazać, że można lepiej, można mocniej, można te pieniądze skierować, strumień pieniędzy na programy socjalne i tak jak przez 4 lata. Najważniejsze było, żeby pieniądze, które oszczędzamy, które dobrze gospodarujemy Polską, trafiają do ludzi, a teraz chcemy postawić na rozwój, czyli budować mosty, drogi, jak jeżdżę teraz jako dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i wspieram rozwój obszarów wiejskich poprzez różnego rodzaju dotacje i pieniądze na drogi, na stacje uzdatniania wody, widzę, jakie są olbrzymie potrzeby. W związku z tym będziemy po pierwsze kontynuować programy socjalne i te, które już są, nie zostaną zabrane, a wręcz będą kontynuowane i wzmacniane, ale dojdzie drugi element, czyli rozwój infrastruktury, rozwój budowy mostów, obwodnic, dobiegnie w Międzyrzec, Strzelce, Kostrzyn, czy Żary.
Zapewne będziemy jeszcze o tym mówić.
Ten drugi element, filar, będziemy wzmacniać. Pieniądze są, tak jak nasi oponenci mówili, tak, że ich nie będzie. One są i będzie ich coraz więcej właśnie dla obywatela.
Wątki finansowe z całą pewnością będą poruszane w kolejnych edycjach naszej audycji Czas Decyzji. Zanim poproszę Jolantę Fedak o odpowiedź na pytanie, poczynię taki krótki wstęp do niego. PSL i Kukiz 15 realizuje taki eksperyment wyborczy. Wycofanie się działaczy Kukiz 15 w województwie lubuskim z poparcia listy Komitetu Wyborczego. I to jest właśnie pytanie. Czy może wpłynąć pani zdaniem negatywnie na wynik wyborczy w skali naszego województwa, czy też jest to bez znaczenia?
Nie nazwałabym tego eksperymentem. To jest takie przymierze,
które... No partia
które...
antysystemowa z partią systemową, ale no to jest państw, jednak jakiś eksperyment.
To jest pańska
eksperyment.
Ocena, bo takie,
no, nie tylko
bardzo,
moja.
Bo
nie
takie
tylko
łatwe
moja.
Szufladkowanie, kto jest partią systemową, a kto jest partią antysystemową,
ale to wiemy
nie
od lat.
Zawsze jest uprawnione. My nigdy nie byliśmy pieszczochami, że tak powiem, systemu w kontekście chociażby...
No wiele lat wspólnych rządów z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, Koalicji koalicja z Platformą Obywatelską. To tak tylko dla przypomnienia.
Dla przypomnienia, ale proszę pamiętać, że w pierwszym okresie transformacji, która miała wyjątkowo liberalne oblicze, my byliśmy jednak partią, która zwracała uwagę na to, co się dzieje z mieszkańcami wsi, z mieszkańcami PGR-u.
Ja nic nie mówiłem o braku wrażliwości.
I proszę mi wierzyć, że to my byliśmy rzeczywiście tutaj absolutnie po drugiej stronie tej transformacji. Ale mówiąc o kwestiach, to chciałam powiedzieć tak, że Paweł Kukiz też nie jest osobą, która jest jakąś charakterystyczną, którą można łatwo opisać w polityce.
To jest
osoba, która jest taki trochę nowoczesny polityk, który jest trochę celebrytą, trochę
może
artystą.
Postpolityk, tak. Można powiedzieć.
I być może tak, ale takie osoby w Europie funkcjonują i są. Ale jednocześnie jest to osoba o dość szczerym wizerunku. To jest...
Ale ja nie tyle pytałem o Pawła Kukiza, czy o to, czy konflikt z lokalnymi działaczami Pawła Kukiza może wam zaszkodzić, czy jest bez znaczenia.
To jest umowa, którą podpisał Paweł Kukiz z Kosiniakiem Kamyszem i na naszej liście jest pan Artur Grot, który ma poparcie Pawła
Kukiza. Ale szefowa struktur
Kukiza.
Olimpia Tomczyk-Iwko twierdzi, że wycofali się z poparcia waszej listy.
No nie wiem, to już trudno. No, jest to też partia, która nie ma takich centralnych. Paweł Kukiz nie namawia nikogo na siłę, żeby był na liście. Także jeżeli
nie, to
ktoś
wiemy,
nie chce
to wiemy.
Być
ale,
na liście,
ale to na tej rozumiem, liście, że wam to nie zaszkodzi, skoro pani nie chce wyraźnie powiedzieć.
Na tej liście może nie być. No ja nie wiem, ja nie jestem z partii Kukiz, ja jestem z partii PSL.
A to wszystko
natomiast
wiemy.
Natomiast chciałam wyraźnie podkreślić, że jest tam osoba, która reprezentuje partię Kukiz i ma poparcie Pawła Kukiza i on nie namawia nikogo na
Szefowa
siłę.
Szefowa struktur Olimpia Tomczyk-Iwko twierdzi zupełnie coś innego, że ta osoba nie starduje z poparciem lokalnych struktur Kukiz 15 i dlatego po takim oświadczeniu złożonym publicznie przez szefową struktur Kukiza w Radio Zachód ja pytam, czy to wam zaszkodzi, czy też jest to dla was bez znaczenia?
No, trudno powiedzieć, ale mam wrażenie, że osoby, które startują, które chciały startować z Kukiza, mogły z tej listy startować. Część z nich poszła do PiSu, tak jak pan Porwich okrężną drogą. No, znalazły sobie miejsce gdzie indziej. Część znalazła w Konfederacji. No, na to my nic nie poradzimy, ani nic nie zrobimy. To są wewnętrzne problemy ugrupowań, na które my nie mamy wpływu.
Turę indywidualnych pytań zakończy Waldemar Sługocki. Wyjdźmy nieco poza tematykę regionalną, a ja chciałbym dopytać, czy wycofanie Grzegorza Schetyny z Warszawy do Wrocławia i namaszczenie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej oznacza trwałą zmianę lidera Platformy na osobę, która nie budzi takich negatywnych emocji jak Grzegorz Schetyna, czy też jest zabiegiem kosmetycznym tylko na czas kampanii. Waldemar Sługocki.
W mojej ocenie pani marszałek Kidawa-Błońska, pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska jest niezwykle pozytywną osobą, doskonale przygotowaną do pełnienia funkcji publicznych, o czym świadczy chociażby pełnienie przez nią funkcji wicemarszałka Sejmu. Jest osobą z doskonałym rodowodem, wywodząca się z pięknych polskich rodzin, niezwykle kompetentna, jest kobietą, to myślę też ważne, aby jak najwięcej kobiet było w polskim życiu publicznym. Jest niezwykle ciepła, opisując ją indywidualnie, otwarta, miła, przystępna, bardzo pozytywnie postrzegana przez działaczy Platformy Obywatelskiej,
piękny,
ale przede wszystkim,
przede
wszystkim opinię publiczną. To jest, panie redaktorze, decyzja, którą podjął Zarząd Krajowy, podjął.
Ale
także,
czy to jest dobra decyzja?
W mojej ocenie to jest dobra decyzja, dlatego też ta decyzja miała miejsce. Dlatego kandydatem na prezesa Rady Ministrów i kandydatką startującą z pozycji numer jeden w Warszawie jest pani Małgorzata Kidawa-Błońska. I proszę zwrócić uwagę nawet na relacje, które były przekazywane opinii publicznej i jak ciepło została entuzjastycznie wręcz została przyjęta kandydatura pani marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. W mojej ocenie jest to bardzo szczera decyzja, wypracowana
panie
też przez
senatorze,
struktury.
Z pewnością wiele osób jest wzruszonych. Ja natomiast chciałbym zapytać, czy taki miks oznacza zmianę lidera Platformy, czy teraz liderem jest Małgorzata Kidawa-Błońska, czy to jest tylko taki zabieg kosmetyczny na czas kampanii?
Panie redaktorze, wciąż liderem, przewodniczącym Platformy Obywatelskiej jest pan Grzegorz Schetyna. To wynika ze statutu
Czyli
Platformy
Obywatelskiej. Czyli co, będzie sterował z tylnego siedzenia?
Nie, tego nie powiedziałem. Znaczy, taką praktykę mamy dzisiaj, jak rozumiem, bo premierem, prezesem Rady Ministrów jest pan premier Morawiecki, a pan prezes Jarosław Kaczyński.
No właśnie, ja o to samo pytam. Czy natomiast u was teraz też będzie tak samo?
Nie, panie redaktorze. Uważam,
no
że...
No to jak będzie?
Uważam, proszę posłuchać. Uważam, że pani Małgorzata Kidawa-Błońska jest na tyle silną osobowością i na tyle kompetentną i na tyle ma za sobą struktury, że będzie autonomicznym premierem.
Nie będzie słuchać lidera. Rozumiem, że nie będzie słuchała lidera.
Panie redaktorze, rozumiem, że żartuje pan
i próbuje
wprowadzić słuchaczy w taką konwencję żartu, ale mówimy o sprawach...
Nie bardzo. Mówimy o sprawach bardzo poważnych.
Bardzo poważnych.
Ja chcę od pana uzyskać poważną odpowiedź. Jeżeli na razie pan senator kluczy.
Nie, ja nie kluczę, panie redaktorze, tylko buduję pewną wypowiedź. Jeżeli nie zwykł pan wsłuchiwać się w nieco dłuższe wypowiedzi i dłuższą argumentację, to proszę wybaczyć.
Gdybyśmy mieli dwie godziny, to zgoda, panie senatorze. Bardzo proszę do konkluzji.
To konkluduję. Panie redaktorze, czy pan prowadzi swoją tutaj działalność w Radiu Zachód w sposób autonomiczny, czy ma pan jakieś określone władze nad sobą? Analogiczna sytuacja jest w Platformie Obywatelskiej. Są władze krajowe, jest przewodniczący i ta osoba jest zależna od struktur Platformy Obywatelskiej.
No ale w radio nikt mi nie układa pytań, proszę też posłuchać, bo pan tworzy pewne wrażenie. Nie układa nikt mi pytań i nikt tych pytań nie widział z szefostwa radia, które przygotowałem.
Sugeruje pan, że pytania pani Maszek Kidawie-Błońskiej będzie formułował pan przewodniczący Schetyna?
Niczego nie sugeruję, pytam tylko pana.
To ja odpowiadam.
Opinię.
Nie.
Dobrze.
Bardzo
uzyskaliśmy,
proszę. Dziękuję
uzyskaliśmy
serdecznie.
Zdecydowaną opinię, że nikt nie będzie sterował panią Kidawą-Błońską. Pożyjemy, zobaczymy. W ostatnim segmencie dzisiejszej audycji pomówmy o finansowych odpowiedziach rządu na postulaty lubuskich samorządowców, ponieważ zostało nam mniej więcej 8 minut, a ja jeszcze chciałbym taką małą niespodziankę przedstawić na koniec. To bardzo bym już prosił o takie krótkie odpowiedzi. No, góra po minucie czasu, a byłbym wdzięczny, gdyby one były jeszcze krótsze. Czy te 82 miliony złotych, z którymi przyjechał premier Morawiecki, przyznane na remonty dróg i dofinansowanie dodatkowe remontu mostu w Cigacicach, może zdaniem państwa wpłynąć na nastroje wyborców w wielu regionach naszego województwa? Czy to nie ma praktycznie większego znaczenia, bo ludzie i tak wiedzą swoje? Krystian Kamiński, Konfederacja.
Bardzo dobrze, że te pieniądze znajdą się. W końcu rząd PiS ukradł nam w tym roku 15 miliardów z OFE. Te pieniądze powinny wrócić do Polaków. Jeśli wrócą chociażby w formie budowy czegokolwiek, no też będziemy zadowoleni. Nie można tak robić, że oskarża się poprzedników, którzy też ukradli nam pieniądze z OFE, o to, że robią źle, a potem robić dokładnie to samo. Tak? Te 15% przekształcenia tych pieniędzy to jest po prostu złodziejstwo. To jest złodziejstwo, bo to są nasze pieniądze oszczędzane i oni po prostu teraz dają nam jakieś ochłapy i mówią, że dają nam wielkie pieniądze z tego. Naprawdę, jeśli tak będziemy podchodzić do naszych pieniędzy, nie będziemy ich pilnować, to po prostu każdy tutaj będzie robił, co chciał. Czemu się nie zajmujemy na przykład tym, żeby pomagać polskim przedsiębiorcom? Czemu nie pomyślimy o likwidacji podatku dochodowego? Bo to są prawdziwe
problemy. Prosiłem o krótsze wypowiedzi. Na pewno będziemy w kolejnych edycjach jeszcze poruszać tematy gospodarki i przedsiębiorców. Bogusław Wątor.
Ja się cieszę z każdej złotówki, obojętnie jaki to nie byłby rząd, które przyjdą do naszego regionu, tym bardziej, że od 89 roku za tego rządu do województwa lubuskiego wpłynęło najmniej środków. Nie było jeszcze takiego rządu, żeby tak mało środków trafiło do naszego regionu, więc cieszę się z każdej złotówki, ale nie cieszę się z tego, że środki finansowe, tak jak 500 plus, czy dla emerytów 13, że się, jeżeli te pieniądze by miały służyć kupowaniem wyborców, czyli grom w kampanii wyborczej, to na pewno jest to nieelegancka rzecz.
I Jolanta Fedak.
Robimy taką trochę rzecz, że ograniczamy dochody samorządu przez to, że obarczamy je dodatkowymi zadaniami, a następnie z budżetu centralnego...
Ale dostały dodatkowe pieniądze z PIT-u i CIT-u.
A następnie z budżetu centralnego dotujemy jakieś inwestycje. I to jest taka trochę zabawa przelewania z jednego w drugie. No ale rzeczywiście dobrze, że nawet 80 milionów jest w naszym województwie. Jest to rzeczywiście niewielkie województwo. Ono powinno być wsparte środkami dodatkowymi po to, żeby ten zrównoważony rozwój rzeczywiście miał miejsce właśnie tutaj w województwie lubuskim. Są regiony, które były bogatsze z różnych względów, również względów historycznych. Także pewnie dobrze, ale to nie jest jakaś suma, która byłaby tutaj, zmieniłaby od razu oblicza naszego województwa.
I Waldemar Sługocki, bardzo proszę. To ta sama kwestia.
Krótko. Bardzo dobrze, panie redaktorze, że 82 i bardzo szkoda, że tylko 82. I to prawda jest, że do województwa lubuskiego trafia najmniej pieniędzy w ramach inwestycji rządowych. Ubolewam nad tym. Rząd Prawa i Sprawiedliwości buduje nową perspektywę po roku 2020, 2021-2027. Niestety buduje, dobrze, że buduje program Polski Wschodniej. Ubolewam, że nie dostrzega problemów województwa lubuskiego, a strukturalne problemy województwa lubuskiego, zachodniopomorskiego są podobne, zbliżone do województw, pięciu województw ściany wschodniej. Proszę serdecznie, aby dostrzec także województwo lubuskie i potrzeby województwa lubuskiego. Ubolewam, że dynamika inwestycji w województwie lubuskim jest zdecydowanie mniejsza i protestuję przeciwko temu, aby premier jakiegokolwiek rządu, z jakiejkolwiek partii politycznej przyjeżdżał jak dobry wuj i rozdawał pieniądze na lewo i prawo. Mają być mechanizmy, na podstawie których jednostki samorządu, na przykład terytorialnego, konkurują o pieniądze na drogi, o pieniądze na budowę sal gimnastycznych, o pieniądze na modernizację infrastruktury środowiskowej i na podstawie takich jasnych, klarownych procedur najlepsze projekty otrzymują dofinansowanie, a nie pojawia się ktoś z Warszawy i w imię gry politycznej przed wyborami daje jakieś drobne na pocieszenie. Dziękuję
jasne.
Bardzo.
Ja tylko zapytam retorycznie, czy to źle, że lubuscy samorządowcy wykorzystują okazję, jaką stanowią wybory i właściwie retorycznie równie pytam, a kiedy było inaczej. I Sebastian Pieńkowski, ta sama kwestia.
Oczywiście cieszę się z tego, że pieniądze trafiają, 6 miliardów złotych na drogi, tak rząd Prawa Sprawiedliwości obiecał i tę obietnicę dotrzymuje. Ja rozumiem to rozżalenie panów z PO czy z SLD. Ja bym chciał tylko im przypomnieć, że jak rządziliście, trzeba było się wybrać na wieś, wejść do pierwszego sklepu z rzędu, zobaczyć, ile osób żyło na zeszyt, jakie były problemy, jak małe dzieci do 15 z rodzinami nie miały na życie i teraz sobie przejechać się na wieś, zobaczyć, czy ktoś jeszcze na zeszyt kupuje, jak się to wszystko zmieniło. Także panowie, trochę uczciwości, trochę podejścia prawdziwego do faktów, a nie tylko liczenie na to, że społeczeństwo zapomniało, jak było za waszych rządów.
Dziękuję. Zostały bardzo. Nam już niecałe 3 minuty, a ja koniecznie chciałbym przedstawić wczorajszy sondaż Ibrisu, wykonany na rekordowej próbie 8 tysięcy osób. I co my tu widzimy? Prawo i Sprawiedliwość 43,4%, to jest 259 mandatów, czyli samodzielna większość. Koalicja Obywatelska 21,2%, to jest 119 posłów, posłanek. Komitet Wyborczy SLD 14,1%, 66 mandatów. Komitet Wyborczy PSL 5,7%, 15 mandatów. Konfederacja bardzo blisko progu, 4,8%, 10,5% to niezdecydowani. I tak króciutko, podoba się państwu ten sondaż? Sebastian Pieńkowski.
Króciutko. Oczywiście, że się podoba. Cieszymy
dobrze,
się, że wyborcy
dziękuję.
Nam zaufają.
Dziękuję. Waldemar Sługocki, musimy teraz już naprawdę zmierzać.
Oczywiście, że się nie podoba, panie redaktorze.
Bogusław Wątor.
Pokazuje trend, o którym wspomniałem, że rośniemy w siłę.
Jolanta Fedak.
No to jest dopiero początek baraży.
Czyli rozkręcacie się. I Krystian Kamiński.
13 października okaże się, że Konfederacja ma dużo więcej.
Kończymy naszą audycję. Słuchaczom dziękujemy za uwagę. Gośćmi Radia Zachód byli Jolanta Fedak, Komitet Wyborczy PSL.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Krystian Kamiński, Konfederacja Wolność i Niepodległość.
Dziękuję.
Sebastian Pieńkowski, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Waldemar Sługocki, Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska.
Dziękuję i życzę państwu miłego dnia.
I Bogusław Wątor, Komitet Wyborczy SLD.
Dziękuję bardzo.
Żegnają się z państwem, ale nie na długo, Adam Ruszczyński i Andrzej Pijanowski.